Witam wszystkich. Cieszę się, że przyszliście, pomimo tak późnej godziny. Już chyba większość by chciała być po, więc postaram się przejść przez temat w miarę sprawnie. Pokażę wam moje case study. Kto jestem? Patryk Szudrowicz. Widać mniej więcej, jak wyglądam. Lub nie. W Allegro zajmuję się tożsamością, Active Directory oraz trochę Azurem. Pokażę wam tematy związane z wykorzystaniem tożsamości w chmurze. Co z tym możecie zrobić w jakich scenariuszach, jak to wykorzystać w firmach, w których pracujecie. Pokrótce o czym będę mówił. Opowiem wam trochę o tym, jaka była geneza, jak przyszedł do nas klient, powiedział, że było za drogo. Trochę pokażę wam też zwrotów akcji, jak u Hitchcocka. Na końcu pokażę, co nam się udało zrobić i czego się nauczyliśmy. I tak, skąd pomysł w ogóle na projekt i geneza? Tak jak wspomniałem, przyszedł do nas klient, powiedział, że jest za drogo. To znaczy, zaczęliśmy od tego, że... A może zaczniemy od tego, że Allegro jest częścią grupy Naspers. Jest to globalna firma, która dostarcza usługi SaaS-owe, nie tylko dla Allegro, ale też dla innych spółek w świecie, RPA, Indie i tak dalej. Jeden z naszych klientów właśnie wykorzystywał nasze Active Directory do świadczenia usług uwierzytelniania dla aplikacji Oracle Fusion, która jest aplikacją HR-ową. W związku z tym, że my jako Allegro, firma jakby nie patrzeć mała nie jest, mamy podpisany Enterprise Agreement z Microsoftem, co jest fajnym rozwiązaniem, ale może podnosić koszty z powodów licencyjnych. I tak jak powiedziałem, aplikacje dostarczane globalnie, czyli Oracle Fusion, Google Apps, Office 365, jest wiele spółek w organizacji, nie mamy wspólnego jednego Active Directory. Użytkownicy mają wiele loginów i haseł, co jak wiadomo nie jest zbyt przyjemne. I na początku próbowaliśmy podejść do tematu klasycznie. To znaczy, załóżmy, że mamy Active Directory w Polsce, czyli Allegro, mamy RPA w Indiach i mamy jeszcze jakieś inne spółki. To może tak zostawmy trusty pomiędzy tymi Active Directory, byśmy mogli w jakiś sposób tym zarządzać i żeby to ułatwić nam pracę. Ale też, jak tutaj dobrze widać, mamy konflikty adresacyjne. I po dłuższej chwili mniej więcej tyle wiedzieliśmy, jak do tego tematu podejść. Czyli podsumowując, klasycznych rozwiązań on-premise'owych nie mogliśmy użyć, ponieważ Active Directory Forest Trust wymaga oddzielnych klas adresacyjnych, bo nie działa za pomocą notowania. Jest jeszcze coś takie jak Federacja Active Directory Federation Services, ale tutaj mieliśmy wątpliwości licencyjne. No i też nie wiedzieliśmy, co zrobić z firmami, które swojego Active Directory nie posiadało. Stwierdziliśmy, że musimy ten jakoś podejść do tego wyzwania, jak się ładnie mówi, i zaczęliśmy od projektu na research. Wzięliśmy firmę zewnętrzną, poprosiliśmy Predikę i Tomka Onyszko na przygotowanie dokumentu i porównanie istniejących rozwiązań na rynku w celu takiej analizy na papierze, po prostu jakie mamy możliwości, jakie są rozwiązania, jakie są ich koszty. Wykorzystaliśmy analizę SWOT, czyli Strength, Weakness, Opportunities, Threats, by porównać te różne rozwiązania i móc w jakiś mierzalny sposób je ocenić. No i oczywiście chodziło nam też o obniżenie kosztów, więc porównywaliśmy, jakie są koszty rozwiązań. By podejść do tego w sposób kompleksowy, zaczęliśmy też od zdefiniowania sobie strategii dla usług uwierzytelniania. No i podstawowa rzecz, bezpieczeństwo, żeby użytkownicy mogli się w bezpieczny sposób logować. by użytkownicy z całego świata, tak jak powiedziałem, z Indii, z RPA i tak dalej, mogli się logować, czyli niezależność od lokalizacji użytkownika środowiska, byśmy mogli to rozwiązanie udostępnić też dla kolejnych aplikacji, które się pojawią na rynku. I by one było też elastyczne, niezależne, czy na początku zaczynamy od 1000 użytkowników, potem będzie czy tych użytkowników 12 tysięcy czy 30. Chcemy, by kolejne aplikacje też w łatwy sposób podłączać do naszego rozwiązania. Funkcjonalności, czyli wsparcie dla aplikacji Software as a Service. To są aplikacje, o których też już chwilkę wspomniałem, czyli Oracle Fusion jest aplikacja dla HR, dla pracowników, Zendesk portal serwis deskowy, a BlueJeans jest to rozwiązanie cloudowe dla wideokonferencji. Takie przykłady tutaj wybrałem. Funkcjonalności, czyli protokoły uwierzytelniania. Każda z takich aplikacji może obsługiwać, może wspierać różne protokoły uwierzytelniania. Są protokoły, które są ogólnie dostępne, typu SAM, WSFED, OAuth, które chcieliśmy udostępnić, byśmy jakby to portfolio aplikacji, które możemy podpiąć, było jak najbardziej szerokie. Oczywiście tymi wszystkimi kontami trzeba jakoś zarządzać, więc też zależało nam na tym, żeby istniała możliwość i był interfejs zarządzania tymi użytkownikami. A oprócz tego, żebyśmy się też, czy też service desk, nie obciążali za bardzo pracą, chcieliśmy udostępnić self-service dla użytkownika, na przykład jeżeli chodzi o zmianę hasła, o zmianę pytań takich odbezpieczających, czyli takie czynności, które może wykonać sam użytkownik w bezpieczny sposób. Oczywiście nie może się obejść bez, przy analizie biznesowej, bez magicznych kwadratów. Ciekawostka, o ile się nie mylę, to już nie jest aktualne, ale w momencie, jak robiliśmy tą analizę, jedynym liderem, jeżeli chodzi o Identity as a Service, to była Okta. Microsoft jest tutaj. Tutaj już jest bardziej takie, bym powiedział, polityczne, poprawne porównanie. Jest to Leadership Compass Kappinger Call. Nie wiem, czy słyszeliście o tej firmie. To jest taka firma konsultingowa, ale jeśli nie mylę, z Niemiec, która zajmuje się bezpieczeństwem i tożsamością. Robi też bardzo fajne konferencje dotyczące tożsamości i Active Directory, tematów z tym powiązanych. I mając na uwadze strategię, funkcjonalność, którą potrzebujemy i też te analizy Gartnera czy Kappinger Call, wybraliśmy następujące rozwiązania do analizy. Ping jest to rozwiązanie, są to rozwiązania firm trzecich, jak Ping, Okta i Azure, tak naprawdę w dwóch odsłonach. Jeden jest to Azure AD, a drugi jest to Active Directory postawione w Infrastructure as a Service. Analiza, znaczy wybór produktów był o tyle ciekawy i moim zdaniem trafiony, że jeżeli śledzicie newsy dotyczące właśnie Identity, Ping został wybrany przez Microsoft jako partner strategiczny dla Azure AD Proxy chyba w ostatnim miesiącu. Google ogłosiło Okta jako swojego strategicznego partnera, jeżeli chodzi o Azure AD. Przepraszam, o Google Appsy. Tak, dlaczego wybraliśmy Azure, jeżeli chodzi o proof of concept pilota? Mamy już istniejące Active Directory ADFS-y w on-premise, dlatego jesteśmy w stanie w łatwy sposób zintegrować to, zbudować środowisko hybrydowe. I co ważne, a propos kosztów jeszcze raz, w przypadku Azure'a Microsoft w cenie, powiedzmy, cykli procesora daje nam licencję Windows Server i kale dla użytkowników. No to jest właśnie wyciąg z oficjalnego dokumentu dotyczącego licencjonowania w Azure. Że klient nie potrzebuje Windows Server Kali, jeżeli wirtualne maszyny są uruchomione na Azure. Teraz chwilkę może tak troszeczkę bardziej ogólnie. To jest taki slajd, dosyć pewnie już go kiedyś widzieliście, z Microsoft dotyczący, już pewnie też nieaktualny, dotyczący usług, które są dostępne w Azure. I są właśnie wirtualne maszyny, tak, zarządzanie tożsamością, sieci. To są te rzeczy, na których się skupiliśmy, które nam były potrzebne przy naszym wdrożeniu. Wirtualne maszyny, no to tutaj podejrzewam, że każdy wie, co to są wirtualne maszyny w Azure, tutaj nie będę się rozwodził. Łatwy deployment istniejących obrazów, możliwość dokładania dodatkowych dysków z danymi, czy też łatwa izolacja za pomocą VNetów. Krótka informacja też o podstawach dotyczących sieci, gdzie mamy infrastrukturę w Azure, to jesteśmy w stanie wydzielać network security grupy w ramach virtual networków, by budować bezpieczne środowiska i zamykać je w oddzielnych, nazwijmy to, przestrzeniach. No i ostatnia część układanki, czyli Azure AD, Identity as a Service, które proponuje Microsoft. Mamy możliwość integracji z jednej strony z rozwiązaniami on-premise, z drugiej strony jesteśmy w stanie podłączać właśnie aplikacje SaaS-owe, czy to za pomocą wbudowanego katalogu Marketplace, czy też customowe aplikacje. Pewnie wiecie, jak nie to przypomnę, Azure AD w tym momencie jest w trzech wersjach. Basic, który jest wersją darmową, wersja free darmowa, wersja basic płatna minimalnie i wersja premium najbardziej bogata, ale też najdroższa. Teraz tak, po zrobieniu tego researchu doszliśmy do wniosków ze względu na koszty, że rozwiązania, które nam najbardziej pasują, to są właśnie te dwa związane z Azure'em. Pierwsze, co zrobiliśmy, to zaprosiliśmy Mirka Burnejko, którego wszyscy znamy, i Tomka Onyszko, właśnie z firmy Predica, by zrobić sobie warsztaty, gdzie rozrysujemy, jak ten pilot ma wyglądać, co dokładnie chcemy zrobić. Wyszedł nam rysunek niczym Jacek Gmoch i zaczęliśmy stawiać pierwsze wirtualne maszyny w Infrastructure as a Service. Stwierdzenie też, które usłyszałem od Mirka, connectivity is everything, czyli całą budowę infrastruktury zaczęliśmy od zbudowania sieci, czyli w Resource Managerze skonfigurowaliśmy VNety, skonfigurowaliśmy site-to-site VPN z naszym data center allegrowym. I tutaj już takie dwie ciekawostki, na które warto zwrócić uwagę, jeżeli byście podobne ćwiczenie robili. Chcieliśmy naszym wirtualnym maszynom nadać adres IP z jakiejś tam puli wykrojonej, której używamy też w data center. I przy Azure nadaje IP maszynie dynamicznie. Przy zmianie tego IP z poziomu portalu ta maszyna przestaje nam odpowiadać. Żeby zaczęła odpowiadać, to potrzebny jest restart maszyny. Jak to niektórzy mówią, to jest future, nie bug. Druga sprawa, można teoretycznie zmienić IP wewnątrz wirtualnej maszyny, bo Windows Server na to pozwala, ale od strony Azure nie jest to wspierane i powoduje też niedostępność maszyny. Koniec końców zbudowaliśmy infrastrukturę, która składała się z następujących elementów. Active Directory, dwie wirtualne maszyny, by zachować jakąś tam redundancję i sprawdzać też replikację. ADFS, Active Directory Federation Services, który tak naprawdę dzieli się na część postawioną w LAN-ie i w DMZ-cie. A to proxy byśmy mogli w bezpieczny sposób wystawić do świata i też zasymulować jakby redundancję i wysoką dostępność postawiliśmy za load balancerem. Azure Load Balancer, nie wiem, czy mieliście okazję go używać. Jest to load balancer warstwy czwartej, dostarczany przez Microsoft, co też ważne, darmowy. Oczywiście z małej ilości funkcjonalności można korzystać z bardziej zaawansowanych rozwiązań typu F5, które są dostępne w Marketplace, ale na nasze potrzeby, jeżeli chodzi o ruch HTTPS i HTTP, ten load balancer był dla nas wystarczający. Dodatkowe maszyny, które stawialiśmy, AD Sync, czyli do synchronizacji użytkowników z naszego lasu on-premisowego do Azure AD. AD Access to jest taki tool dostarczany przez jednego z partnerów Microsoftu właśnie, który daje nam self-service i też portal do zarządzania użytkowników dla Service Desku. Więc mieliśmy gotową część związaną z IaaS-em. Druga część pilota, bo chcieliśmy porównać dwa podejścia, to było postawienie Azure AD. Co zrobiliśmy? Mieliśmy subskrypcję, stworzyliśmy po prostu nowe dyrektory, które sobie jakoś tam nazwaliśmy. Włączyliśmy Azure AD Connecta, który pozwoli nam zsynchronizować użytkowników z Active Directory naszego on-premisowego do chmury. I by dać jakby najlepszą jakość użytkownikom, spiliśmy to z ADFS-em, by uzyskać single sign-on dla użytkowników z naszego lasu AD. Co warte, jakby na co warto zwrócić uwagę, przy wykorzystaniu single sign-on wymagany jest UPN użytkownika, czyli tam, nie wiem, imię.nazwisko, małpka i tam się podaje jakąś domenę. Jeżeli mamy AD postawione dawno, to często to będzie jakieś lokalne nazwa, nie wiem, local, internal, coś takiego, co w przypadku Azure AD nie jest wspierane. I w tym przypadku potrzebujemy użyć dodatkowego atrybutu, którego nazywa się... To może być dowolny atrybut z Active Directory, ale jakby używamy go i to się nazywa Alternate Logon ID. No i bierzemy też domenę, na przykład allegro.group.com, weryfikujemy po stronie Azure'a. Weryfikacja polega na dodaniu na przykład rekordu TXT w DNS-ach. No i w tym momencie niestety stwierdziliśmy, że nam to nie zagra. Byliśmy zmuszeni jakby postawić tego Azure AD jeszcze raz. Dlaczego? Dla istniejącego dyrektory Azure AD nie możemy podpiąć innej istniejącej subskrypcji Office 365. I w związku z tym nie byliśmy chociażby w stanie uruchomić Power BI-a dla tego dyrektory Azure AD, nie byliśmy w stanie uruchomić MFA, więc ogólnie klops. I stwierdziliśmy, że musimy to zrobić po prostu jeszcze raz. Tylko zaczęliśmy od drugiej strony i wyszliśmy od strony tenanta Office 365 za pomocą, który w momencie tworzenia Office 365 tenanta, on tworzy automatycznie dyrektory Azure AD. I wykorzystując już to dyrektory od Office 365, mogliśmy je podpiąć pod subskrypcję ażurową, tam gdzie mieliśmy postawione maszyny w IaaS-ie i tak dalej, by wykorzystać wszystkie funkcjonalności, które potrzebowaliśmy. Oczywiście no, przypięcie nie jest takie łatwe, chociażby AD Connect, nie możemy po prostu sobie zmienić wpisu i wszystko nam będzie działać, tylko musimy zreinstalować całą instancję AD Connecta. Oprócz tego weryfikacja domen, tutaj za pierwszym razem przyszło gładko, za drugim razem pomimo usunięcia tych domen z poprzedniego dyrektory, nie mogliśmy ich zweryfikować ponownie. Odezwaliśmy się do miłego supportu. Okazało się, że przy takich zmianach, jeżeli nie chcieliśmy czekać na jakąś tam dłuższą synchronizację, musieliśmy to zrobić za pomocą komend PowerShellowych, wtedy przeszło. Koniec końców, jeżeli chodzi o pilota, o proof of concept, nasza architektura wyglądała mniej więcej tak. Tutaj na lewo część chmurowa, na prawo część on-premisowa. Tutaj ta chmureczka to powiedzmy, że to są wszystkie aplikacje software as a service, jak Office 365, ten BlueJeans, krzyżyczony Fusion, Oracle Fusion. To mogliśmy podpiąć do ADFS-ów, które postawiliśmy w Infrastructure as a Service. I ten element, Active Directory z ADFS-em, mogliśmy w tym momencie za pomocą funkcjonalności ADFS-ów tak naprawdę, zrobić federację do środowisk on-premise'owych. Druga część pilota, Azure AD, też podpięliśmy Oracle Fusion do Azure AD. Z drugiej strony synchronizowaliśmy użytkowników za pomocą AD Connecta. I jako taką dodatkową rzecz, bym powiedział, taki buyer, który sobie przetestowaliśmy, wtedy to była jeszcze wersja preview, wykorzystaliśmy Azure B2B. Azure B2B jest to rozwiązanie, które pozwala nam synchronizować użytkowników z jednego Azure AD, czy też Office 365 i Azure AD pod nim, do innego Azure AD. Dzięki temu ci użytkownicy nawet z wielu lasów Azure AD mogli się znaleźć w naszym, zakładając scenariusz, że już jakaś inna spółka z grupy NASPER z takiego Azure AD posiada. I tak pokrótce, może zacznę od tego. Tak wygląda portal, który dostajemy potem, który dostaje użytkownik, który mniej więcej, oczywiście jest, można go modyfikować. Mniej więcej chodzi o to, że ADFS pyta użytkownika, drogi użytkowniku, powiedz mi, skąd do mnie przychodzisz. I można sobie wtedy wybrać, że na przykład pochodzę z tego Azure Infrastructure as a Service, z jakiegoś lasu Active Directory w Allegro, z lasu Naspersa, czy też z jakiegoś innego Office 365. Koniec końców mieliśmy jedno miejsce, do którego byliśmy w stanie podłączać wszystkie nasze aplikacje SaaS-owe i federować różne źródła tożsamości. Nie musi być to Active Directory, mogą być to też inne źródła, jak chociażby Azure AD. I tak naprawdę w tym momencie dowiedzieliśmy się, jeżeli chodzi o nasz business case, czyli użytkownik mógł posiadać jedną tożsamość, ponieważ nie musieliśmy jakby replikować tego kont pomiędzy różnymi lasami AD czy do Azure AD, tylko użytkownik, zakładając, że ktoś miał już swoje konto gdzieś w Naspersie, w RPA, to mógł się zalogować tym kontem do aplikacji, która była podłączona do Azure'a. Tutaj kilka dodatkowych rzeczy, które przy okazji też przetestowaliśmy, które dla tych zastosowań są bardzo przydatne. Logo Analytics, OMS. Są moduły do Active Directory, którym można zainstalować agenta na serwerach. I te moduły pozwalają nam też zadbać o bezpieczeństwo, widzimy, jakie zmiany były w środowisku, czy są jakieś serwery, które wymagają aktualizacji. Dodatkowa rzecz. Bardzo fajna rzecz, jeżeli chodzi o sprawdzanie, czy nasze środowisko żyje, czy jest wykorzystywane w jakiś sposób. Azure Active Directory Connect Health. Jest to rozwiązanie, które pozwala nam instalować agentów w bardzo łatwy sposób na serwerach ADFS i sprawdzać, w jaki sposób jest to wykorzystywane i jakie aplikacje są wykorzystane. To są na przykład statystyki dotyczące wykorzystanych aplikacji, jak wygląda ruch, jakie ADFS-y mamy spięte, czy są jakieś z nimi problemy. Kolejna rzecz, która się pojawiła całkiem niedawno, jeżeli chodzi o Azure AD Connect Health, to jest Active Directory Domain Services, gdzie tak samo poprzez deploy, bardzo łatwy deploy agentów, to jest tak naprawdę mały pliczek exe, który się instaluje, on podczas instalacji prosi o podanie loginu i hasła administratora Azure AD i pozwala nam ściągać statystyki z naszych kontrolerów on-premise'owych dotyczących, chociażby tutaj mamy przykład jakieś logowania z danego kontrolera w naszym środowisku on-premise'owym. I ostatnia część, nie wiem, czy już mieliście okazję się pobawić, bo wcześniej ktoś się pytał, czy używacie starego portalu. Ja jeszcze niedawno bym powiedział, że tak, używam ze względu na Azure AD. W tym momencie w wersji preview pojawiła się już możliwość korzystania z Azure AD w nowym portalu. Funkcjonalności jeszcze niektórych brak, ale no już widać, że Kronik jest dobry i większość rzeczy jesteśmy w stanie wyklikać jak zarządzanie użytkownikami czy aplikacjami z poziomu nowego portalu. I ostatnia rzecz, jeśli chodzi o security, są dwie funkcjonalności, które daje nam Azure dotyczących właśnie tożsamości. Jedno to jest Identity Protection. Identity Protection sprawdza nasze konta administratorów, sprawdza ile ich jest, czy są bezpieczne, czy jest włączone multifactor authentication. I kolejna rzecz, już tutaj ten slajd, tego nie dawałem na slajdy, to jest Azure AD Privileged Identity Management, czyli tak zwane zarządzanie, to jest bezpieczeństwo just in time. Dajemy użytkownikom uprawnienia tylko wtedy, kiedy ich potrzebują. Czyli nie mamy sytuacji na przykład, że mamy administratora, który idzie na urlop 2 tygodnie, a jego konto z tymi uprawnieniami gdzieś tam sobie wisi. Możemy nadawać te uprawnienia dynamicznie i je za pomocą workflowów akceptować po prostu w codziennej pracy. No, tak jak pokazałem, udało nam się zrobić to co potrzebowaliśmy. Chciałbym to mieć. W każdym razie, tak jak powiedziałem wcześniej, użytkownik z różnych miejsc, z różnych zasobów AD, z różnych miejsc w chmurze był w stanie zalogować się do tej samej aplikacji za pomocą jednego wspólnego kontaktu i za pomocą jednego loginu i hasła. Jesteśmy w stanie, co ważne, migrować użytkowników pomiędzy on-premise'owym lasem, a lasem w chmurze. A co jest ważne w kontekście ograniczeń licencyjnych, o których wspominałem, czyli tego, że Azure AD daje nam licencję w cenie. Kolejna sprawa do wykorzystania w takim globalnym środowisku. Jesteśmy w stanie stwarzać kolejne instancje podobnego środowiska po prostu w różnych regionach Azure. Jeżeli na przykład mamy użytkowników w Indiach, to jesteśmy w stanie tam postawić wirtualne maszyny. Jeżeli mamy użytkowników w RPA, to jeżeli tam się pojawi jakiś region Azure, to będziemy w stanie też tam postawić. No i koniec końców duża obniżka kosztów w porównaniu do standardowych licencji. Przy użytkownikach postawienie takiej rozwiązania nawet na, nie wiem, 5-10 tysięcy użytkowników infrastructure as a service wychodzi dużo bardziej korzystnie niż kupowanie kali per użytkownik w on-premise. Czego się nauczyliśmy? Z drugiej strony, jeżeli chodzi o przechowywanie danych osobowych, dostaliśmy wymaganie na ten moment ze spółki, żeby dane były przechowywane tylko na terenie Unii Europejskiej czy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Można sobie to zagwarantować umową, którą podpisujemy przy subskrypcji azurowej. Ciekawe przygody mieliśmy z Oraclem. W momencie, kiedy próbowaliśmy uruchomić Oracla z Azure AD, bo z ADFS-em nie było problemów, z Azure AD Oracle Fusion jest to aplikacja sesowa z supportem mniej więcej czasy reakcji około tygodnia. I w momencie, kiedy poprosiliśmy ich o instrukcję, jak dodać Fusion do Azure AD, dostaliśmy odpowiedź, że to jest możliwe, ale jest dodatkowo płatne. A mówimy, OK, ale to powiedzcie nam, jak to jest, ile kosztuje. Cisza trwała mniej więcej 3 tygodnie. Po 3 tygodniach mamy dla Was dobrą wiadomość, już jest bezpłatne. Chociaż instrukcji nie podali. Musieliśmy sami wymyślić, w jaki sposób to podłączyć. W tym momencie już gdzieś to jest opisane. Mam wrażenie, że uczyli się na nas, ale no, nikt nam tego nie powiedział. I dodatkowa sprawa, która też nam się pojawiła w czasie tego projektu, czyli Azure AD Connect i wspierane scenariusze. Zakładając, że mamy, może tak po kolei wytłumaczę, to są lasy Active Directory on-premise. Jeden, drugi, trzeci. To jest nasz Azure AD Connect, który synchronizuje użytkowników do Azure AD. co Microsoft mówi, i że jest jedynym rozwiązaniem supportowanym, to jest posiadanie jednej instancji Azure AD podłączonej do wszystkich klasów, nie wiem, za pomocą trustów, site-to-site VPN-ów, by synchronizować tych użytkowników do Azure AD. Co, jak pokazałem wcześniej, no, bo jest problemem przy jakichś rozwiązaniach, gdzie są różne serwerownie, konflikty adresacyjne i tak dalej. Scenariusz dla nas, który by był, nazwijmy to, taki naturalny, który wydawałby się najbardziej pożądany, czyli instalujemy dla każdego lasu AD, instalujemy AD Connecta, łączymy do Azure AD. I tak trzy razy i wszystko upychamy w jednym Azure AD. Takie rozwiązanie działa, ale nie jest wspierane. Podsumowując, takie szybkie case study wam pokazałem, które pokazuje, że fajnie zrobić research za pomocą zewnętrznej firmy, która ma rozeznanie w rynku. Zrobienie POC-a daje bardzo dużo, pokazuje właśnie tego typu ograniczenia jak AD Connect czy ćwiczenia z Oraclem. I koniec końców, tak naprawdę doszliśmy do wniosku, że budowanie scenariusza hybrydowego Azure AD i Azure i Active Directory w Infrastructure as a Service daje nam największą elastyczność i są to dwa rozwiązania, które możemy fajnie łączyć. No to by było na tyle. Dziękuję. No, szybko poszło. No jasne.
Rozumiem, że w tej chwili w chmurze Azure trzymacie wyłącznie serwisy AD, tak? I uwierzytelnianie, czy jeszcze macie inne usługi, z których korzystacie?
Ja jestem z działu Corporate Back Office i to, co my trzymamy, to jest dotyczące właśnie Active Directory.
A jakim, nie wiem, procentem kosztów korzystania z tego rozwiązania jest na przykład transfer do chmury i z powrotem, bo on jest płatny, ten przynajmniej ściąganie z chmury?
Tak naprawdę jedyne, co w tym momencie przechodzi pomiędzy site-to-site VPN, to jest migracja użytkowników, która jest jednorazowa i to są tak znikome ilości danych, że nawet nie jestem w stanie tego stwierdzić. Tak, to jest pomijalne, dokładnie. Słucham?
Ile jest użytkowników?
Projektowaliśmy na początku rozwiązanie dla użytkowników, których w tym momencie już mamy, tych nazwijmy to globalnych, jest ich 2000. Docelowo architektura ma nam się skalować do 15 tysięcy użytkowników na tej samej architekturze przy minimalnym zwiększeniu ilości maszyn do 30 tysięcy. To jest oddzielny las.
I nie trzeba wówczas licencji kalowej. Tak?
Dokładnie tak.
Na tym uzyskaliście jak najwięcej.
Tak. Znaczy, tak. Uzyskaliście. Dokładnie tak. Bo w on-premise mamy Core Kale, które jednak.
A co w przypadku takiego scenariusza? Allegro jest sprzedawane i mamy sytuację, że zmienia się właściciel i trzeba 3/4
tych ludzi. Właśnie taką, jakby to powiedzieć, dużą niezależność i taką segmentyzację mieliśmy na uwadze, budując to rozwiązanie. Zauważcie, że w tym przypadku, kiedy ja się może cofnę do architektury, tak naprawdę to jest część, która stoi w sobie w chmurze i tutaj mamy subskrypcję ażurową. Subskrypcja tak naprawdę to jest tam jakiś ciąg numerków, który łatwo jest przepinać tak naprawdę pomiędzy kontami, kto za to będzie płacił. A w tym momencie użytkownicy Allegro sobie stoją tutaj, zakładając, że to należy do Naspersa i to ma być wykorzystywane przez Naspersa. Po prostu odcinają sobie tutaj i tak naprawdę tylko ci użytkownicy Allegrowi, którzy by mieli przestać z tego korzystać, przestaną. Więc to jest bardzo łatwo, jest bardzo elastyczne. Nie wiem, kupią jakąś inną spółkę, podepną sobie, wystarczy, że będzie federacja ADFS i mają kolejnych użytkowników. Spółka nie będzie miała AD, to sobie założą tych użytkowników tutaj. I tak naprawdę Tak, bo jeżeli zepniemy sobie site-to-site VPN z IaaS-em i on-premise'em, jesteśmy w stanie spiąć trusta pomiędzy tymi lasami. A jak mamy trusta, możemy sobie migrować spokojnie użytkowników w obie strony. natywnymi narzędziami. Oczywiście da się bez trusta jakimiś tam dodatkowymi toolami. Tak naprawdę to trochę zależy, bo są użytkownicy, którzy wymagają jakichś dodatkowych funkcjonalności typu MFA, gdzie to będzie wersja premium, czy też na przykład administratorzy, ale dla większości użytkowników to wystarczy basic, bo to już nam daje self-service.
Znaczy self-service w postaci?
Zmiany hasła. Tak, w Azure AD, bez writebacku. Tak. Na tym mówię o przypadku na przykład, że mamy użytkowników zakładanych typowo w Azure AD.
Macie takich użytkowników? Tylko w Azure AD?
To tak naprawdę jest kwestia decyzji, czy tych użytkowników, których w tym momencie mamy tutaj, takich globalnych, z jakichś z Indii, niezwiązanych z Allegro, przeniesiemy sobie tutaj czy tutaj. No i to tak naprawdę jest kwestia decyzji. Raczej skłaniamy się ku wersji, żeby tych użytkowników trzymać w infrastructure as a service. No jesteśmy tak trochę w rozkroku, jakby to... Idea też jest taka, żeby trzymać użytkowników w różnych miejscach, żeby to było najbardziej elastyczne też, nie? Działa. Też idea...
Znaczy...
A policy macie globalne, czy każda AD ma swoje policy?
Każda AD ma swoje policy. Idea też jest taka, by... byśmy my jako Allegro nie musieli, nie wiem, się martwić czy opiekować się w jakikolwiek sposób użytkownikami z innych lasów. Dzięki temu, jak mamy oddzielne środowisko tutaj, czy jakiś Office 365, jakiś lokalny team administratorów zajmuje się tym środowiskiem według swoich standardów. I tak naprawdę właściciel aplikacji, który chce się podpiąć, po prostu ustala zasady współpracy, tak, pomiędzy tą aplikacją a AD. W przypadku aplikacji HR-owej jest to też o tyle ciekawy temat, że aplikacja HR-owa może służyć jako źródło danych dla użytkowników. Czy jesteśmy w stanie za pomocą jakichś szyn danych synchronizować użytkowników do odpowiednich lasów, po prostu sterując tego nazwą, chociażby nazwą spółki. On-premise'owe, bo co ważne, jeżeli byśmy to AD, które jest w chmurze, w IaaS-ie, rozciągnęli do on-premise'u, to wtedy już licencjonowanie Azure'owe nie działa, musimy kupować kale. Więc ten las musi być zamknięty w Azure. Więc tutaj zakładamy, że to... Nie. Jeżeli byśmy mieli site'a i po drugiej stronie byśmy postawili kontroler, no to nie, wtedy jest OK. Idea tego zbioru użytkowników jest taka, że to są użytkownicy, którzy są jakieś takie spółki w krajach, gdzie tak naprawdę nie mają swojego AD, gdzie tak naprawdę to bezpieczeństwo bardzo kuleje. I żeby mieć nad tym jakąś taką kontrolę i mieć możliwość jakiegokolwiek zarządzania, tych użytkowników wtedy ładujemy sobie do chmury. Jeżeli ktoś ma swoje AD, no to wtedy robimy federację.
Następny krok tego projektu jest jakiś planowany, myślimy o tym?
Krok projektu jest taki, że byliśmy na warsztatach w WERPA, gdzie ten projekt też omawialiśmy, no i docelowo nazwijmy to, że to będzie dla nas Persa tak docelowo coś jak Identity as a Service.
Może takim celem projektu to jest skupienie wszystkich firm z grupy Allegro w Azure AD?
Nie, z Naspersa. Z Naspersa. Naspers jest właścicielem Allegro. To jest dużo szerzej. I no, idea jest taka, żeby z jednej strony pozostawić tę spółkę w jak największą niezależność, ale mieć taki jeden punkt styku, nazwijmy to hubem, który pozwoli jakby do podłączania aplikacji globalnych, które nas chce wykorzystywać i dawać wszystkim.
zainstalowani?
W starej infrastrukturze jak najbardziej, bo każdy obecna, znaczy infrastruktura, którą mieliśmy zanim do tego projektu przystąpiliśmy, była taka, że Oracle Fusion był podłączony tylko i wyłącznie do Active Directory Allegro'owego. Więc nawet jeżeli był jakiś użytkownik, który był w innym lesie, musieliśmy to konto stworzyć u siebie. A w tym momencie nie musimy tych kont dublować. No oprócz Azure AD oczywiście, bo tam nie da się użytkowników po prostu, nie wiem, przenieść, tylko można synchronizować.
Wszystkich synchronizować?
No wybiórczo. No można za pomocą grup czy atrybutów wybierać sobie tylko jakieś paczki użytkowników, które będą synchronizowane. Czy jeszcze jakieś pytania? To dziękuję bardzo.